Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest Dariusz Wojakowski, socjolog, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica w Krakowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Co składa się na nastroje społeczne? To pojęcie bardzo często się przewija w różnych momentach roku w związku z rozmaitymi wydarzeniami, tendencjami, nastroje społeczne.
Jest to przede wszystkim pojęcie, które funkcjonuje w takim dyskursie z jednej strony publicznym, można powiedzieć właśnie używanym w prasie, radiu i mediach, i wtedy wyobrażamy sobie inne rzeczy. Z drugiej strony socjologowie mają podejście do tej kategorii takie dość wąskie i konkretne. Nastrój społeczny to jest kategoria bardzo ogólna, dość dokładnie możemy ją owskaźnikować w tym sensie, że wiemy, o co pytać ludzi, żeby później wnioskować o tym, jak kształtują się nastroje społeczne w danym momencie, kiedy realizujemy badanie. Ale pytamy o rzeczy ogólne, sytuację polityczną w kraju, o sytuację gospodarczą w kraju, ale możemy pytać także ogólnie o sytuację polityczną na świecie, z tym, że też tutaj w badaniu nastrojów społecznych mamy taką instytucję jak Centrum Badania Opinii Społecznej, która także zawsze zwraca uwagę na to, by mierząc te nastroje społeczne, pytać także o samopoczucie naszych badanych, jak oni sami odczuwają własną sytuację indywidualnie. Oczywiście to odczucie indywidualnej sytuacji także wskaźnikowane jest, czyli wiąże się z pytaniami, jak wygląda sytuacja w zakładzie pracy danej osoby, jak wyglądają warunki materialne danej osoby. Aby uzyskać taki pełny obraz nastrojów społecznych, to pytamy zarówno o stan obecny w tych wszystkich wymiarach, które przed chwilą przedstawiłem, jak on się kształtuje, ale także o pewne wyobrażenie przyszłości, co będzie w nieodległej przyszłości. Czy we wszystkich tych obszarach nasi badani spodziewają się poprawy sytuacji, stabilizacji, czy ewentualnie pogorszenia. I także to spojrzenie w przyszłość, jakie ma nasze reprezentanci, naszego społeczeństwa, których badamy, tak, pozwala nam mierzyć nastrój społeczny, czy nastroje społeczne ogólnie.
Czemu mogą służyć tego typu badania, badania właśnie nastrojów społecznych, skoro nie jest to na przykład badanie wiedzy w określonej dziedzinie? Wspominał pan nawet też o tym samopoczuciu, które jest istotnym składnikiem całej procedury. Czy nastroje społeczne mogą być czynnikiem wiarygodnym dla na przykład badacza, dla socjologa?
Dla naszej wiedzy o społeczeństwie i o tym, co się stanie, prawda? Bo to chodzi o to, co nam daje wiedza o odczuciach ludzkich, czy w jakim sensie ta wiedza o odczuciach ludzkich przekłada się na naszą wiedzę o społeczeństwie. No, powiedziałbym, że procesy we współczesnym świecie, procesy społeczne, ale też całe otoczenie naszego życia społecznego, w tym dostęp do informacji, rozwój technologii, powoduje to, że coraz częściej chyba to, jakie kierują nami odczucia, coraz częściej staje się bardziej istotne niż to, jaką mamy wiedzę o świecie. Niestety, mówię to z dużą przykrością i tutaj przeskoczyłbym zupełnie od tej takiej opowieści z badań ilościowych, które są badaniami. Zawsze CBOS pyta o to samo. Są to badania powtarzalne, są to badania mierzalne, są to badania reprezentatywne, czyli jeżeli mamy badania ilościowe, wiemy na pewno, że te przekonania dotyczące tego, jak wygląda, jak ludzie oceniają obecną sytuację polityczną, gospodarczą, swoją sytuację i jak przewidują w przyszłości, więc to jest bardzo dokładnie pomierzone i tak to wygląda, jak pokazują badania, to ja bym tutaj, myśląc o tym wpływie czy znaczeniu naszych odczuć, tych nastrojów społecznych na rzeczywistość społeczną, przeszedł do zupełnie innych sposobów myślenia o badaniach i z innej socjologii, czyli socjologii jakościowej, która stara się sprawdzić na przykład, na ile nasze przekonania o tym, co dzieje się tu i teraz, są trwałe, a na ile są zmienne. I wtedy obserwujemy, że niestety sytuacja, kiedy mamy dostęp do bardzo dużej ilości informacji i my musimy jakby sami decydować o tym, które informacje przyjmujemy i jak będziemy je interpretować. Musimy dokonywać pewnej selekcji, a z drugiej strony z dnia na dzień jesteśmy bombardowani innymi informacjami. Pokazuje, że w takiej każdej populacji, w każdej społeczności, w każdym społeczeństwie ludzi, którzy starają się zbudować swoją opinię, swoje odczucia co do rzeczywistości na informacjach, które są akumulowane, gromadzone, czyli w sposób taki racjonalny, tak? I które są dokładnie analizowane, jest mało. Tak samo jak niewiele jest osób, które mają bardzo utarte schematy myślenia i przy nich pozostają niezależnie od tego napływu nowych informacji. Coraz istotniejszą grupą w każdym społeczeństwie są ci ludzie, którzy selektywnie korzystając z informacji, no powiedzmy sobie, mediują swój nastrój pomiędzy jakimiś własnymi przekonaniami i tym, co się aktualnie w tym świecie przestrzeni informatycznej dzieje. No i to jest ta grupa, których nastroje społeczne są szczególnie istotne do tego, aby przewidzieć, jak się w najbliższym czasie zachowają.
Wiadomo już, że ten, kto pyta, kreuje w jakiś sposób to, co za chwilę nastąpi, czyli nawet i to, co i w jaki sposób będzie powiedziane, ale czy sam sondaż, wyniki danego sondażu mogą kreować same nastroje społeczne?
No to teraz pytanie, czy my mówimy o tej kategorii tych nastrojów społecznych, które ja zdefiniowałem za Cebosem i które to badania pojawiają się, one są bardzo ważne dla ekonomistów na przykład. I ta ocena jest istotna z perspektywy tego, że ludzie, którzy zajmują się biznesem, mogą przewidzieć, czy na przykład wzrośnie konsumpcja, czy konsumpcja spadnie, prawda? To jest bardzo dokładny wskaźnik. Natomiast czy zwykli ludzie, którzy odpowiadają na te pytania o nastroje, czytają te raporty, to ja tego nie wiem. Pytanie pani redaktor zmierza, czy także sugeruje, czy zwraca uwagę na to, że są innego rodzaju badania, które nie są tak pogłębionymi badaniami, jak nawet te jakościowe Cebosu, czyli badania robione na zlecenie różnego rodzaju mediów i które badają bardzo wycinkowo nastroje społeczne, czyli nie ogólną orientację naszego społeczeństwa, czy idzie wszystko, czy coś w dobrym, czy złym kierunku, tylko jaki jest nasz stosunek do aktualnie jakiegoś istotnego wydarzenia. Do olimpiady i do medali zdobytych na olimpiadzie, tak bym powiedział, żeby być neutralnie politycznie, chociaż wiemy, że większość tych pytań dotyczy właśnie rzeczywistości politycznej. Ona nas bardzo, bardzo interesuje. I tutaj czy badanie jest samą spełniającą się przepowiednią? Tak twierdził 80 lat temu Robert Merton, socjolog amerykański, który właśnie mówił o tym, że wyniki badań mogą być przepowiednią samopotwierdzającą się albo samofalsyfikującą. Jeżeli przewidzimy, że ludzie zachowają się w taki, czy będą zachowywać w taki, czy inny sposób, ponieważ no właśnie mają taki nastrój, to ludzie wiedząc o tym, co my przewidujemy jako socjologowie, mogą albo się z nami zgodzić, albo wprost przeciwnie, mogą spróbować zrobić wszystko, by przewidywane przez nas zachowania nie nastąpiły. No i to jest czynnik taki, że oto wyniki badań socjologicznych wpływają na rzeczywistość, którą sami socjologowie badają. Tak jest.
Wyobraźmy sobie taką sytuację, że co miesiąc są przeprowadzane sondaże i czytamy, jest wielki kolorowy napis: Polacy coraz bardziej boją się o swoją przyszłość. W następnym miesiącu podobne zdanie, odpowiednio wyróżnione. I jeśli na przykład tego typu zdanie kolejny raz czytamy, no to niektórym rzeczywiście te nastroje mogą się pogorszyć, a z pewnością optymizmem to nie napawa, tylko no właśnie, to nie są badania prowadzone przez zespół socjologów.
Ten problem, który pani redaktor opisała, jest dość istotnym problemem metodologicznym, rozważanym i rozpoznanym generalnie przez socjologów. I faktem jest, że pani redaktor powołała się, że są to sondaże i przez jakiś ośrodek, jakąś sondażownię prowadzony na zlecenie innego podmiotu, żeby odciąć się od tej praktyki socjologów, ale ja może tam nawet bym do tej praktyki socjologicznej wrócił, kiedy my robimy pewnego rodzaju badania, to też mamy świadomość, że pytając o pewne rzeczy, możemy na to wpływać i są różne efekty, na przykład jak efekt ankietera, właśnie efekt pytań, które zadajemy, które skrzywiają jakoś wyniki badań. Natomiast sama publikacja i efekt publikacji, czyli to samospełniająca i samofalsyfikująca się przepowiednia, jest też pewnym czynnikiem zakłócającym później nastroje czy postawy ludzi, mogącym wpływać. Myślę, że to jest tak, że badacze czasami mogą traktować wpływ tego czynnika, tego sondażu czy prezentacji tych wyników czynnika w taki sposób redukujący, że wydaje nam się, że on nie jest tak duży, jak faktycznie jest, ale nie mam wątpliwości, teraz patrzę z drugiej strony, że ci, którzy w debacie takiej publicznej dyskutują o wpływie publikacji pewnych wyników sondażowych na nastroje społeczne, uważają, że ten wpływ jest bardzo duży w stosunku do realnego wpływu. To nie jest tak, że naprawdę powtarzanie tego typu przekonań jest w stanie zmienić w perspektywie, no was zastanawiam się, kilku miesięcy albo roku nastroje społeczne, jeżeli nie zaistnieją inne społeczne czynniki, które będą podstawą, by taka zmiana nastrojów nastąpiła.
Dynamika nastrojów społecznych w teorii i praktyce to jedno z zagadnień, o którym rozmawiam z profesorem Dariuszem Bojakowskim, socjologiem. Słuchają Państwo audycji
Pisma i Znaki. Pisma i Znaki.
Obecność w dyskursie medialnym pewnych sondaży jest tylko jednym z czynników wpływających na nastroje społeczne i nie jest czynnikiem najważniejszym. Co do tego nie mam wątpliwości i nie jest czynnikiem działającym doraźnie. No niestety tutaj mi się otwiera pewien obszar badawczy, który śledziłem od wielu lat i który bardzo wyraźnie pokazuje, jak następuje zmiana nastrojów społecznych w społeczeństwie polskim wobec pewnej grupy narodowej. Mianowicie wobec Ukraińców na przestrzeni, jakbyśmy popatrzyli, 30 lat. Bardzo dużo się teraz mówi, na pewno i słuchacze, i pani redaktor słyszała o tym, że radykalnie wzrasta niechęć do Ukraińców w społeczeństwie polskim i zmniejsza się liczba osób, które deklarują, że czują sympatię do tego narodu. I te wskaźniki teraz wyglądają mniej więcej tak, że ta sympatia jest w jakichś granicach 30%, a niechęć jest w granicach 40, powyżej 40%. Nikt nie zwraca uwagi na fakt, że 30 lat temu 19% Polaków deklarowało sympatię do Ukraińców, a prawie 60% deklarowało niechęć. Jakby nie mamy takiej perspektywy długofalowej i jeżeli czytamy dzisiejsze sondaże, to mamy pewne wyobrażenie, że oto czytamy sondaże i te sondaże wpływają na naszą postawę. Prawda jest taka, że od lat 90. XX wieku bardzo wiele zmieniło się w relacjach polsko-ukraińskich, a także bardzo zmieniły się nastroje społeczne w Polsce wobec Ukraińców. Po tym dość długim okresie niechęci, około 2005 roku, sympatia do Ukraińców zaczęła wyraźnie wzrastać i osiągała wyniki w granicach do 50% osób wskazujących, że darzą Ukraińców sympatią. To szczyt był około 2012 roku. Zapewne wiemy, z czym był związany, ale jeżeli młodsi słuchacze nie wiedzą, to oczywiście był związany ze wspólnie przez Polskę i Ukrainę organizowanymi mistrzostwami Europy w piłce nożnej. No więc mieliśmy dynamikę, która tak naprawdę pojawiła się i teraz pytanie, czy w kontekście sondaży albo czy w kontekście pewnej strategii politycznej, która była przyjęta przez państwo polskie i wspierała Ukrainę? No wydaje się, że być może te wszystkie działania, ale chyba bardziej dyskurs medialny i strategia polityczna przyniosły efekt, tylko pozytywne mówienie o Ukrainie i Ukraińcach ze strony polskich polityków pojawiło się 20 lat przed pojawieniem się bardzo pozytywnych nastrojów wobec Ukraińców w Polsce. A więc proszę zwrócić uwagę, że jeżeli nastąpiła jakaś zmiana pod wpływem dyskursu politycznego, ale raczej nie sondaży, w stosunku do tej grupy, to trwało to całe pokolenie. Czyli nie było to tak, nie była to taka sytuacja, którą często sobie wyobrażamy, że publikujemy 10 sondaży i już mamy zmianę opinii na jakikolwiek temat, bo ja tutaj podaję przykład, ale to dotyczy jakiegokolwiek tematu dotyczącego naszej rzeczywistości. Podobnie jest, jeżeli popatrzymy na wydarzenia od 2000, właściwie 15, kiedy to poparcie czy sympatia do Ukraińców była wysoka, do czasów obecnych. Na przykład w dyskursie publicznym pojawia się, a zwłaszcza w mediach społecznościowych, już od mniej więcej 2019, jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej wojny, pojawiało się bardzo wiele. 18, o przepraszam, nawet bym sięgnął głębiej, 2018-19 rok, pojawiało się bardzo wiele takich antyukraińskich wystąpień i wypowiedzi w Polsce. I trwały one bardzo długo. Jeżeli obserwujemy dzisiejszą zmianę w sondażach i ten wyraźny spadek sympatii do Ukraińców, to wcale nie możemy zakładać, że wynika on z tego, że publikujemy informacje o tym, jaki jest stosunek Polaków do Ukraińców. Wynika to raczej z tego, co się działo w dyskursie publicznym w Polsce przez lata, a efekty są odroczone. Czyli są to trochę efekty nie tylko tego, co dzieje się teraz, ale także 8, 7 lat temu. No i to jest jakby pierwsza sprawa związana z nastrojami społecznymi, że część tych nastrojów jest naprawdę głęboko zakorzeniona i dużo trzeba zrobić dobrego i długo, albo dużo złego i długo, aby te nastroje zmienić. Proszę sobie wyobrazić, jak będą odpowiadać nasi badani albo badani CBOS-u, jeżeli pytamy ich o to, jak oceniają swoją sytuację indywidualną, na przykład ekonomiczną. W ogóle nie będą zależeć od tego, co mówią media, tylko od tego, czego doświadczają w swoim domu, w najbliższym otoczeniu, w sklepie, jak coś kupują, oraz w zakładzie pracy, czy są pewni zatrudnienia. Więc tutaj nie mamy takich czynników, że oto nasze badanie może cokolwiek zmienić.
Przykład, który pan podał, jest istotny również dlatego, że kieruje naszą uwagę ku temu, by poszczególne punkty połączyć ze sobą, utworzyć w ten sposób linię, taką oś czasu. Wtedy dopiero mamy bardziej pełen obraz, na przykład sympatii czy antypatii wobec danego narodu czy też grupy społecznej. Ale który z obszarów aktywności, czy na przykład polityka międzynarodowa, sytuacja na rynku pracy, wydarzenia w kraju, województwie, w danej miejscowości, który z tych obszarów ma większy wpływ na dynamikę, zmienność nastrojów społecznych?
No, jeżeli chcemy myśleć o nastrojach społecznych w takim socjologicznym rozumieniu, to musimy założyć ten trochę ogólny ogląd, prawda? Że jest to jednak taka postawa zgeneralizowana wobec różnych obszarów naszego życia, a więc to może być nastrój społeczny dotyczący naszej sytuacji, jak powiedziałem, polityki, gospodarki. Oczywiście możemy też, ja na przykład wydzieliłem z polityki relacje międzynarodowe, prawda? Więc widzimy, że składowe tych nastrojów mogą być bardziej złożone, natomiast niekoniecznie myśląc czy analizując nastroje społeczne i to na przykład, jak różne media albo choćby badania społeczne wpływają na nastroje, niekoniecznie powinniśmy te nastroje segmentować i zastanawiać się nad tym, który obszar tych nastrojów, konkretny, gospodarka, polityka, geopolityka i tak dalej, jest tutaj, decyduje o samym nastroju, bo tak nie można. To są pewne składowe i oczywiście my możemy je rozdzielać. One mogą być bardzo niezależne od siebie. Na przykład ludzie mogą być bardzo zadowoleni ze swojej pracy, tak, i bezpieczeństwa pracy, a mogą być z jakichś powodów politycznych niezadowoleni. I to jakby taka spekulacja, jak jedno wpływa na drugie, jest tutaj niezbyt dobra. To, co jak rozpoczęliśmy naszą rozmowę i na co zwróciłem uwagę, dużo ciekawsze jest to, że jesteśmy coraz częściej w takiej sytuacji, nasza opinia na temat jakiegoś wycinka rzeczywistości w niewielkiej mierze zależy od naszej uprzedniej wiedzy, ale też nie jesteśmy zbyt skłonni, by trzymać się naszych jakichś, powiedzmy sobie, przekonań, nie dopuszczając informacji, które są w otoczeniu. Czyli jesteśmy otwarci na informacje, przyjmujemy te informacje z mediów, z tym z mediów społecznościowych i one doraźnie kształtują naszą opinię. Natomiast jeżeli informacje zmienią się za jakiś czas, my jesteśmy skłonni tę opinię zmienić. I to często, to, że dużo jest takich ludzi, którzy postępuje w ten sposób, płynne podejście do pewnych zagadnień, które my badamy jako nastroje społeczne, powoduje przekonanie, że ludzie są podatni na to, co dzieje się, na sondaże, na informacje z mediów. To jest prawda, ale to jest tylko prawda częściowa. Ta podatność najczęściej dotyczy tych rzeczy, które są dla nas abstrakcyjne i które nie zaprzątają takiej naszej codziennej uwagi, a stają się właśnie dzięki dostępowi do informacji, dzięki powszechności mediów popularne, modne i doraźnie ważne.
Czas, w którym dokonywane są sondaże, początek roku czy końcówka roku, czy tego typu czynniki mogą mieć wpływ, czy też nie koncentrujmy się na przykład na tym czynniku, ponieważ jest ich tak wiele, że trudno przeceniać.
No tak, trochę taką intencją tych moich wszystkich wypowiedzi jest taka sugestia, żeby tych wątków doraźnych nie przeceniać, choć wyraźnie powiedziałem, że bywają one ważne. Natomiast to, co doraźne, bywa ważne w sprawach doraźnych. Można powiedzieć, że ta struktura takich nastrojów społecznych jest trochę jak góra lodowa. Często jest tak, że sondaże robią zdjęcia góry lodowej, którą widzimy nad powierzchnią morza, ale naprawdę to, jak jej kształt jest determinowany tym, czym nawet sondaże się nie zajmują. Oto dlatego to jest, uważam, potrzebna jest socjologia jakościowa, która wyjaśnia to, co się znajduje pod powierzchnią wody.
Czego unikać w refleksji dotyczącej nastrojów społecznych?
To już jest pytanie do badacza. Tutaj, no, jako badacz powiem właśnie takiego pochopnego i doraźnego interpretowania tych danych, które zbierzemy w jednym momencie i jesteśmy przekonani, że o, to coś nagle się pojawiło, a nie pytamy o kontekst, także o kontekst czasowy. To jest ważne. Myślę, że tutaj badacz jest w sytuacji komfortowej, bo ma dostęp do tych wcześniejszych badań, a wydaje mi się, że odbiorca takich sondaży, zwykły użytkownik mediów, w tym mediów społecznościowych, jest w dużo trudniejszej sytuacji. Tutaj raczej nawet wydaje mi się, że to nie jest problem tych sondaży, o których pani redaktor mówiła, że są tendencyjnie pokazywane, że o, dzieje się coś złego i albo że mamy zły stosunek do takiego wydarzenia, czy do takiej, a nie innej zmiany. Są czasami takie dyskursy publiczne, które znowu bym chciał prowadzić, jeszcze zmianę klimatyczną, tak? Które cały czas mówią, że Polacy nie wierzą w zmianę klimatu, moglibyśmy robić takie sondaże i tam by wychodziły różnego rodzaju wyniki. I to jest problem. I to jest problem, o którym dzisiaj dyskutujemy. Natomiast jak patrzę i nie myślę o mediach tradycyjnych, a radio, prasa i telewizja to są media tradycyjne, ale myślę o mediach społecznościowych. Tam problemy są poważniejsze, ponieważ mamy do czynienia z realnym zafałszowaniem danych i prezentowaniem tego jako właśnie informacje o nastrojach społecznych, a nie jest to żadna informacja, ale sposób prezentowania tego jest taki, że przyzwyczajeni do zapoznawania się z sondażami są przekonani i mają bardzo mało narzędzi, żeby to zweryfikować. Są przekonani, że jest to jakaś informacja o nastrojach społecznych. Tutaj widzę na dzień dzisiejszy w społeczeństwie polskim, ale pewnie w europejskim też większy problem.
Zatem czujność wskazana, nie mylić z podejrzliwością.
Dobrze jest sprawdzać jakieś dane, które uważamy, że chcemy im jakoś zaufać, sprawdzać jednak jeszcze z tymi mediami tradycyjnymi, czy na jakiejś stronie gazety, czasopisma, radia czy telewizji pojawia się potwierdzenie takiej informacji. Pojawia się, czy jest jakieś źródło, do którego można dotrzeć i jest to źródło, które jest, no, dające się właśnie w ten sposób zweryfikować, że jest to gazeta, radio czy telewizja, którą znamy.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Gościem audycji Pisma i Znaki był Dariusz Wojakowski, socjolog, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dobrej nocy.